Często myślę, że pan teraz gryź w język.
Muszę się zastanawiać, co powiedzieć, żeby...
Dostał pan wtedy, nieładnie mówiąc, okrzan od Czarzastego, czyli liderów lewicy, że pan tak się wtedy wypowiedział o tym, że politycy powinni więcej zarabiać?
Pan uważa się za bogatego człowieka?
Za zamożnego na pewno, tak.
Nie przeszkadza panu to właśnie to bogactwo, nie? No, pan jest człowiekiem lewicy, a tu z drugiej strony pan ma nieruchomości, no, warte wiele milionów złotych.
Panie pośle, teraz już właśnie pośle, wcześniej był pan komentatorem, głównie opisywał pan politykę, analizował, teraz znalazł się pan po drugiej stronie. Gdzie jest lepiej?
Ale też przypomnijmy, że pan naukowcem był i jest, prawda? W sensie właśnie, tak jak Piotrek nawiązał, czy właśnie publicystyka, naukowe życie, czy jednak właśnie praktyka polityczna? Co?
To zależy, co to znaczy lepiej. Lepiej
finansowo.
Lepiej w tym sensie, że na przykład jest większa swoboda mówienia tego, co się myśli. No to jest przy komentowaniu, no to w ogóle nie ulega wątpliwości.
Często musicie pan teraz gryźć w język?
Muszę się zastanawiać, co powiedzieć, żeby... Nie o to chodzi, ale też czasami coś, co uchodzi komentatorowi, nie uchodzi politykowi. Politycy mają też w tym przez to, jest większa, powiedzmy, kontrola społeczna, tak mówiąc naukowo, a mówiąc tak po ludzku, no to po prostu politycy muszą się zachowywać przyzwoiciej niż...
To co, naukowiec może nie przyzwoicie?
Naukowiec może sobie pozwolić na czasami na mówienie pewnych rzeczy, które na przykład polityk nie powinien mówić.
A jakie to są,
nie chcę dawać przykładów, bo nie chcę wyjść na kogoś, kto jest cyniczny, bo to nie o to chodzi. A polityków się oczekuje, że oni będą prezentować ten świat, w którym byśmy chcieli żyć. Nie? I czasami polityk, który mówi jak jest...
To tak nie jest.
To po prostu wychodzi ze swojej roli. No, nie robi tego, czego ludzie oczekują od niego. Nie? Więc tutaj no jest po prostu inaczej. Ale ma się na przykład w polityce ma się większą wiedzę na temat tego, co się dzieje. Widzi się to z bliska. Widzi się, jak pod dużą presją są w ogóle politycy.
Fajna ta polityka jest od środka.
Jest fajna. W tym sensie, że naprawdę nie ma tak, że się siedzi na zewnątrz, tak jak często jednak komentatorzy, ale też jak ludzie przed telewizorem siedzą, rzucają butami w ten telewizor, mówi, ja bym to zrobił lepiej,
a polityk
już nie ma takiego komfortu. Mówi, jak chcesz lepiej, to zrób sam. Nie?
A jest pan za tym, żeby posłowie zarabiali więcej?
Więcej niż teraz nie, ale byłem zwolennikiem podwyższenia płac wcześniej, dłużej, kiedy były jeszcze niskie i kiedy te uposażenia były obniżone przez Jarosława Kaczyńskiego.
A teraz czemu pan nie jest, żeby były...
Teraz posłowie zarabiają przyzwoicie. Moim zdaniem zarabiają mniej więcej tyle, ile powinni zarabiać. Jestem za tym, żeby zarabiali tyle, żeby nie musieli się wstydzić, na przykład jak idą na kolację z biznesmenem, że mogą zapłacić za siebie. A nawet zapłacić za biznesmena i czuć się...
A nie udawać, że portfela zapomnieć.
Tak, że to jest takie... Muszą mieć poczucie, że też wykonują pracę.
A tak, ale teraz takie ciężkie czasy to tak...
Nie, no teraz dlatego ja mówię, teraz byłem przeciwnikiem podwyżek.
Ale też drożyzna dotyka wszystkich, ale pana dotyka drożyzna, czy nie?
Jak no wiadomo, że jak ktoś zarabia porządnie, to go dotyka mniej, no. Więc ja tutaj to... nie ma co czarować. No jednak ludzi, nie wiem, emerytów dotyka bardziej, czy ludzi, pracowników fizycznych, wykonujących proste prace, dotyka bardziej niż posłów, ministrów, czy nie wiem,
lekarzy pracowników. Lepiej pan zarabiał?
Zarabiałem trochę może mniej niż teraz, ale też trochę. To nie jest tak, że poszedłem do polityki i zarobki jakoś gwałtownie skoczyły. Też dlatego, że polscy naukowcy, zwłaszcza w naukach społecznych, ja jestem socjologiem, wykonywali zawsze dodatkowe prace. Mhm. Dodatkowo uczyli, dodatkowo robili badania i dodatkowo pisali, więc ja też oprócz płacy... Oprócz pracy naukowej na uczelni po prostu się dużo więcej tak dużo się pracowało poza, więc...
A jeszcze, panie pośle, nawiązując do tamtej wypowiedzi pańskiej sprzed roku, tak? Dobrze pamiętam? Czy dwóch? O tych zarobkach, żeby...
Czas szybko płynie, ale chyba sprzed dwóch lat.
Tak. Czy dostał pan wtedy, nieładnie mówiąc, okrzan od Czarzastego, czyli liderów lewicy, że pan tak się wtedy wypowiedział o tym, że politycy powinni więcej zarabiać?
Na pewno jest tak, że trzeba myśleć o tym, co się mówi, bo też robi się problemy swoim kolegom i koleżankom. W tym sensie, że jak się
zgrożono... Ale miał pan problemy przez tą wypowiedź w partii?
Nie, zapomniał pan, że jest pan politykiem.
Trzeba pamiętać, że się gra w drużynie. Moim zdaniem to jest też dobre w polityce. Znaczy, z jednej strony oczywiście politycy konkurują i między partiami, i wewnątrz partii. Nie czarujmy się.
No wiadomo, każdy walczy.
Są jakieś granice słodzenia i pudrowania. Ale z drugiej strony jest coś takiego, że w polityce jak się nie gra zespołowo, to się nic nie osiągnie. Więc trzeba umieć współpracować, trzeba się umieć dogadywać, trzeba godzić jakoś różnice. I to jest ja to lubię, przyznaję.
A panu się podoba obecne szefostwo lewicy, czy niekoniecznie?
Podoba mi się, sam na nich głosowałem.
Ale jest pan na pewno trochę krytyczny wobec różnych zachowań, poglądów i tak dalej niektórych, bo pan rozumie jest bardziej taką lewicą społeczną, tak? Taką może też naukową, no nie wiem jak to nazwać. Może też nie ze wszystkim pan się zgadza z tym przekazem, który Góra narzuca.
Ja mam takie poczucie, no też to nie jest tak, że Góra coś narzuca. Mamy program, współtworzyłem program, dyskutowaliśmy go w partii i z Górą, i z Dołem, i ze Środkiem, więc to nie mam takiego poczucia, że ktoś to narzuca i też sporo dyskutujemy i w partii, na klubach, nad różnymi rzeczami, które zgłaszamy.
Na czym się skupić teraz pan, na lewicę głównie? Znaczy właśnie światopoglądowe, czy raczej jednak... ekonomiczne, socjalne sprawy.
Na pewno kwestie bytowe, socjalne są teraz bardzo ważne, no bo ludziom po prostu skoczyły rachunki za energię, jest inflacja, ludzie się zastanawiają, jak domknąć budżety, jak wytrzymać do pierwszego i tak dalej.
Więc złośliwi mówią, że pan to taka trochę kawiorowa lewica.
No, kulturowa.
Tak. Kulturowa i kawiorowa.
Kanapowa.
Nie żartkalisz.
Ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby politycy pokazywali rzeczywiście, jaki jest ich status majątkowy. I nigdy nie ukrywałem, że nie jestem biednym człowiekiem. Tak? Znaczy, nie starałem się ukryć majątku. Chociaż jak szedłem do polityki, na przykład słyszałem takie rady. Podziel majątek, daj przynajmniej połowę żonie, nie będą się czepiać. Ja uważam, że to nie jest okej.
Okay. Za przejrzystością
życia. Jestem
za
przejrzystością. Na przykład to, że premier Morawiecki ma majątek przepisany na żonę, no, uważam, że jednak... Tak po prostu nie powinna wyglądać polityka, że się chowa majątek, taka pełna hipokryzji, po prostu z jednej strony pełne kieszenie i duży majątek. Przecież jeżeli jest zarobiony uczciwie, to nie ma się czego wstydzić. Nie? A z drugiej udawanie właśnie takiego po prostu kamedu w bosa.
Pan uważa się za bogatego człowieka?
Za zamożnego na pewno, tak.
Nie przeszkadza panu to właśnie to bogactwo, nie? No, pan jest człowiekiem lewicy, a tu z drugiej strony pan ma nieruchomości, no warte wiele milionów złotych i tak dalej. Nie kłóci się do panu trochę z tym człowiekiem lewicy, na którego pan się kreuje, czy pan jest nim rzeczywiście?
Ale to kto mówię powiedział, że...
Mówię o krytykach, tak. Nawiązuję do krytyków, którzy panu zarzucali różne rzeczy w tym sensie.
No i tak, jak lewica jest, ktoś z lewicy jest bogatym, to mówią, a bogaty, co to za lewica? A jak ktoś z lewicy jest biedny, a biedny, nic nie ma, nic nie potrafi, a pcha się do rządzenia. Więc zawsze się pałka na lewicę znajdzie. Ja jestem za tym, jestem socjaldemokratą, w tym sensie, że powinny być w miarę wysokie podatki, duży budżet, porządna szkoła, porządna służba zdrowia, infrastruktura, różnice majątkowe trzymane jakoś tam w ryzach. To jest taki program, który jest daleki od realizacji na razie. Ja tak mam takie przekonanie, że mam co robić w polityce. Ale nie jest to jednocześnie taka lewica, która mówi socjaldemokracja, że wszyscy mają mieć dokładnie równo, wszyscy to policzymy, jak ktoś ma jeden pokój więcej, to dokwaterujemy i tak dalej. No, zresztą ja chyba jestem bezpieczny, bo ciężko było kogoś tu dokwaterować.
Ale ile pan ma mieszkań?
Mieszkanie mam jedno. Jesteśmy w jednym, jedynym moim mieszkaniu. Okay. Gdzie mieszkamy w cztery osoby, w cztery
pokoje. Ale właśnie w tych trudnych czasach PiS jednak cały czas te programy socjalne ciągnie, tutaj próbuje, nieraz nowe tworzy, utrzymuje te, które są, czy nie za dużo tego jest właśnie mimo wszystko, bo No, sytuacja jest jaka jest. Czy budżet to po prostu w dłuższej perspektywy wytrzyma? No,
budżet jest to, o dziwo, taką takim czymś, co korzysta na inflacji. Tak, znaczy, o ile my wszyscy tracimy, bo na przykład nie zarabiamy więcej, no tak, albo te pensje nie nadążają za inflacją, to budżet korzysta, no bo budżet dostaje pieniądze między innymi z VAT-u, a VAT płacimy za każdym razem.
No tak, ale programy socjalne napędzają inflację.
Do pewnego stopnia tak, no ale czy jestem za likwidacją 500+? Nie. Uważam, że to jest ważny
program. Więcej? Waloryzacja 500+?
Myślę, że trzeba się nad tym zastanawiać.
Czyli bo ile? 500 700, plus, no,
dzisiaj ile to jest? 300,
niecałe 400 zł.
380
zł. 350 zł. No,
więc trzeba myśleć o waloryzacji. Oczywiście też trzeba zawsze patrzeć na to,
700, ile...
700, myślę, że przynajmniej trzeba myśleć o 700+ w jakiejś perspektywie, ale też oczywiście trzeba wszystko przeliczać. Znaczy, to nie jest tak, że jestem zwolennikiem tego, że tam musi się znaleźć. Zawsze też jak przygotowujemy na przykład ustawy, to nasz wybitny kolega Dariusz Standerski wszystko liczy i tam jest źródło, skąd sfinansować.
A jest pan za 15 emeryturą, żeby wprowadzić?
Nie, ja przyznaję, że jestem zwolennikiem tego, żeby waloryzować te emerytury na bieżąco, nie tak, że... Bo coś, z czym się nie zgadzam, z takim wykorzystaniem znaczy socjalu się nie zgadzam.
One są waloryzowane, nie? Tylko zależy jak.
No właśnie.
20%, tak?
Otóż to.
Panie za 50% płac,
ja jestem
tak,
za tym, żeby była waloryzacja taka, że ludzie dostają stale pieniądze, a nie tak, że władza mówi, a tutaj zastanowimy się i jak stwierdzimy, że damy, to damy tak, i macie nam być wdzięczni. Znaczy dla mnie to jest jakieś oszustwo. No bo to są nasze pieniądze, tak? To są pieniądze wszystkich Polaków, którymi co najwyżej zarządza rząd, premier i parlament, który wyłania tę większość. To nie jest żadna łaska i przyznaję, że tutaj mam pewien niesmak. Jak pan pytał, pan redaktor, o to, jaki program socjalny ma PiS, to on ma programy socjalne, ale one są takie właśnie z łaski pana, nie? A nie takie, że...
Nie systemowo, tylko coś, tak.
Tak, no i poza tym jest głodzenie budżetówki. To jest coś, tak, co jest niewybaczalne. Mamy coraz większe problemy z kadrą nauczycielską, coraz mniej ludzi się wybiera do tego zawodu. Mamy starzejące się pielęgniarki, więc tutaj różne... Znaczy to, że się nie doinwestowuje sfery budżetowej, zwłaszcza edukacji i zdrowia, to jest wielki, wielki problem. I to jest coś, co tak naprawdę napędza prywatyzację, bo jak ludzie widzą, szkoła nie działa, zarabiają w miarę przyzwoicie, no to już szukają prywatnych szkół.
Panie pośle, bo pana ojciec też był ważną postacią w Polsce Ludowej. Jak ojciec właśnie wpłynął na pana wybory polityczne, ukształtował jakoś pana ideowo, czy pan jakoś był przeciwko, w kontrze, czy raczej wpatrzony był pan właśnie w ojca?
To jest tak, że ciężko czasami jest ocenić samemu, na ile się jest pod wpływem, ale w tym sensie, że jestem na lewicy, no to na pewno to jest jakaś tam kontynuacja tych tradycji domowych. To ciężko tutaj zaprzeczyć.
Inna lewica zupełnie.
Tak, chociaż to jest inna lewica. Chociaż też, jak pan powiedział, że on był w Polsce Ludowej ważny, on był też dość istotną postacią po 89.
Tak, ale no, tu się zaczęło.
Często jest tak, że o nim się mówi, to człowiek Kiszczaka. To nie jest, to w ogóle nie jest prawda.
No, przypomnijmy, wiceministrem spraw wewnętrznych był pański
tak,
ojciec.
Tak, on był wiceministrem spraw wewnętrznych w resorcie Kiszczaka po śmierci Popiełuszki. Mhm. On tam trafił po to, żeby tę sprawę też badać i żeby był takim człowiekiem partii, który miał kontrolować służby. Kiszczak się go pozbył najszybciej, jak to było możliwe, i on już w 86 roku trafił do Komitetu Centralnego i później brał udział w tych rozmowach w Magdalence przy Okrągłym Stole, no i później pracował w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, wcześniej przez chwilę w Ministerstwie Pracy razem z Jackiem Kuronim, później z Leszkiem Millerem. Tak naprawdę więcej czasu spędził w Pałacu Prezydenckim, czy 5 razy więcej niż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale na zawsze pozostanie już człowiekiem Kiszczaka. Na pewno to ma jakieś znaczenie, ale też ja przyznaję, że moje zaangażowanie też było związane z tym, żeby ta lewica trochę inaczej wyglądała niż to,
czyli
ta
tak
stara
jak taka zachodnia, tak, taka na zachodzie nowoczesna.
Na pewno istotną dla mnie kwestią były kwestie praw kobiet, później LGBT. Dlatego też byłem w krytykę polityczną tak zaangażowany na początku. I zdecydowanie ten rys lewicy, tej, która rządziła 20 lat temu, był taki, no, powiedzmy, bardzo prorynkowy.
Tak. Leszek Miller,
Leszek Miller.
Trzecia droga, Tony Blair, Schroeder.
Tak jest.
Ja uważałem, że ważny jest powrót do takiej tradycyjnej lewicy, która stawia na to, na silny budżet, progresywne podatki, funkcje socjalne.
Nie żadna
prywatyzacja edukacji, prywatyzacja służby zdrowia. To uważałem za zło i nadal tak.
Czy w ogóle pan uważa, że jest chleb dla lewicy dzisiaj? No bo jakby obsługuje ich PiS, tak? PiS jest nazywany lewicową partią. W sensie mówię o socjalu, o polityce socjalnej, prawda? Nie mówię o kwestiach kulturowych czy światopoglądowych, bo to jest inna bajka, ale no właśnie.
Ja mam takie przekonanie,
jak odebrać wyborców właśnie tych takich lewicowych, społecznych, tak? Biedniejszych, nieładnie mówiąc.
Religijnych na przykład. No bo to często jest właśnie problem.
Chociaż wyborcy lewicy są wbrew pozorom tak konserwatywni, jeśli chodzi o te sprawy, prawda?
Nie.
Starsi
może tak.
Młodzi nie, oczywiście.
Ale dzisiaj starsi. Lewica ma bardzo dużo młodego elektoratu. W ogóle młodzi dzisiaj są zdecydowanie lewicowi, tak jak jeszcze 10 lat temu byli bardzo konserwatywni.
Tylko, że oni nie są jakby, oni głosują sezonowo, prawda? Dzisiaj na lewicę, później na Konfederację, to są tego typu wyborcy. Chodzi o to, żeby utrzymać stałych, nie?
Jest na pewno podział wśród młodych. Część głosuje na Konfederację, część na Lewicę.
Czyli wyrazisty.
Tak, wyrazisty program. My z tego programu też nie... Ja przyznam, że też jestem w polityce, dlatego że chcę realizacji tych postulatów. Nie zgłaszam ich dlatego, że liczę na to, że od razu wszyscy zakrzykną tak, to jest właśnie to. No to jest długa walka, długa droga do realizacji tych postulatów. Choćby kwestii dopuszczalności przerywania ciąży, albo kwestia równości małżeńskiej, albo rozdziału kościoła od państwa. No, ale myślę, że zmierzamy w tym kierunku i wierzę w to, że to się uda zrobić. Uda się zacząć realizować te postulaty już za rok.
Ojciec pana wspiera?
Gadamy oczywiście o polityce.
Komentuje pańskie wystąpienia w telewizji. Jak było pańskie zaangażowanie w polityce?
Krytykuje czasem.
Tak. Często jest tak, że się jakoś tam różnimy się w szczegółach, ale na szczęście też się bywa, że się zgadzamy.
Głosuję na pana.
No mam nadzieję. Chociaż nie zaglądałem przez ramię, ale rzeczywiście głosowali też w Krakowie.
Panie pośle, wybory za rok, kto będzie rządził?
Myślę, że będzie rządzić opozycja, zupełnie szczerze.
Ale jak będzie wyglądała ta opozycja? Wszyscy z jednej listy, czy będą dwie listy? No i gdzie będzie ta lewica pana?
Myślę, że nie będzie jednej listy, tak sądzę. Dzisiaj ani Szymon Hołownia, ani Władysław Kosiniak-Kamysz nie chcą wspólnej listy, więc...
Ale oni pójdą razem, Hołownia z Kosiniakiem?
Być może tak, ale chyba wszystko jeszcze jest tak naprawdę do zadecydowania.
Czyli jak będzie według pana? Dwa bloki? PO Lewica na przykład i reszta?
Myślę, że prawdopodobne jest to, że będą trzy bloki.
Trzy.
To znaczy, że będzie i powiedzmy to, co jest dzisiaj wokół Platformy, będzie Lewica i będzie jakiś blok PSL-u i Szymona Hołowni.
Czyli Lewica osobno ma iść, tak?
Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Też ze względu na to, że w ogóle ta współpraca na Lewicy moim zdaniem się udała. Byli te przecież tacy, którzy mówili, a tam do gwiazdki w 2019 nie wytrzymacie,
podzielicie się. No tak, ale jeżeli Lewica pójdzie sama, to istnieje też takie niebezpieczeństwo, że przy dobrym wyniku Platformy i Hołowni stworzą rząd bez was po prostu.
No to będziemy wiedzieć po wyborach, kto z jakim wynikiem wszedł do Sejmu. A wydaje mi się, że ludzie powinni mieć wybór. Nie tylko czy za PiS-em, czy przeciwko PiS-owi, ale też jaki ma być ten rząd przyszły. Jest jasne, za czym stoi lewica. Jest w tym wiarygodna. Za przerywaniem ciąży, za prawami LGBT, za rozdziałem kościoła od państwa, za porządnymi usługami publicznymi i za transformacją energetyczną. To jest 5 rzeczy, które konstytuuje dzisiaj program lewicowy. Więc jeżeli będziemy słabsi, no to te sprawy nie ruszą z miejsca. Jak będziemy mocni, to te sprawy na pewno zostaną dopilnowane. To jest takie dość proste, ale chyba w takich sytuacjach proste myślenie jest
najlepsze. Kto może być kandydatem na prezydenta z lewicy za 3 lata, tak?
To jest ciekawe, bo politycy zazwyczaj myślą o tych kampaniach, które nadchodzą najbliższych.
To jest krócej niż się wydaje.
Ten czas rzeczywiście, ale moim zdaniem sporo zależy od tego, kogo wystawimy, jak pójdą wybory
parlamentarne
i eurowybory.
A tak jakby pani na dzisiaj powiedzieć, to kto by to był?
Nie wiem, może w ogóle będzie to kobieta.
Ale no właśnie, kogo by pan widział?
Nie wiem, jest mnóstwo świetnych kobiet na lewicy i też jak na przykład jak wygramy... Zaraz będę powiem o nazwiskach. Jak będą wybory, to będzie też wybieranie polityków, polityczek, które trafią do ministerstw i będą miały okazję zaprezentować się, czy to będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czy to będzie Katarzyna Kotula. Mam tutaj bardzo fajna
polityka. Tylko mało znana.
Na razie mało znana, ale ja trzymam za nią kciuki. Joanna Scholling-Wielgus. Więc mamy takie...
Barbara Nowacka
jest w Platformie, więc ciężko
to
mi...
Ma to lewicowe skrzydło. Inicjatywa Polska.
Określa się jako...
A może Maciej Gdula, czy nie? Jak pan myśli?
Myślę, że jeszcze jest za wcześnie na to.
Jeszcze czas. Ale Andrzej Duda przecież, już nie wspominając, Aleksandrze Kwaśniewski. Młodszy był dużo i został.
Ale pan będzie miał ile? 48 lat?
To już nie taki...
48. To już całkiem sporo.
Już Andrzej Duda drugą kadencję.
Ale w polityce będę dopiero 5. rok, jeżeli będę jeszcze.
Tusk to tak średnio chyba z tą lewicą, tak na lewicę patrzy, tak mówi się, że chce was albo zjeść, no generalnie zmarginalizować, dlatego tak nie chcecie iść z Platformą. Tak?
Myślę, że Donald Tusk po powrocie miał taką perspektywę rzeczywiście imperialistyczną, to znaczy, że tutaj będzie Platforma, ona będzie miała zaraz 38%, a reszta to da się im jakieś stanowisko. Może później troszkę tam oswoić, ale to się nie sprawdziło po prostu. A Donald Tusk jest, i to mówię zupełnie serio, jest pragmatycznym politykiem i widzi, że rzeczywistość trzeba zaakceptować. No i dzisiaj rzeczywistość jest taka, że lewica jest albo trzecia, albo czwarta w sondażach, ma w okolicach 10%. To się raczej nie zmieni.
Nie za mało? Nie chcielibyście? Żebyśmy
chcieli.
Jest szansa, żeby było to nie 10%, 15.
Chcielibyśmy i też dużo robimy, żeby to się stało. Na przykład ostatnio robiliśmy objazd po małych miastach w Polsce, bo ta wakacyjna trasa lewicy...
Ale tak się nie przekłada na razie.
Jest cały rok jeszcze, żeby pokazać po pierwsze projekty ustaw, które złożyliśmy, żeby pokazać ludzi, którzy są na lewicy i którzy popierają lewicę. Więc to jest moim zdaniem czas, który mamy szansę dobrze wykorzystać, żeby mieć bardzo przyzwoity wynik i rzeczywiście zawalczyć w tym rządzie o ważne kwestie.
Gdyby pan otrzymał propozycję objęcia ministra, nie wiem, edukacji, nauki, to przyjąłby ją pan w przyszłym rządzie, jeśli wygracie wybory?
No, o tym będziemy mówić, jak już się uda wygrać i uda się zrobić rząd. Myślę, że zawsze się chętnie mówi o różnych personaliach. I słusznie, no bo to...
Mówiłby pan, prawda?
Ale który resort? Bo
jak się jest w polityce, to trzeba mieć ambicje, ale też trzeba znać swoje ograniczenia, więc...
No ale pomarzyć można.
Więc jak się jest w polityce, to czasami się trzeba podejmować trudnych zadań, które się akurat dostaje.
Chyba, że sportu ministerstwo. Najprostsze.
Ministerstwo biegów najlepiej.
Ale spraw wewnętrznych to by tak trochę rodzinnie.
Tak zupełnie szczerze, to myślę, że serio jestem w komisji. Myślę, że dobrze by było rozdzielić funkcję ministra i funkcję ministra, koordynatora. Bo to jest teraz połączone i widać, że minister Kamiński sobie nie radzi. No, w służbach cały czas, a to wyniosą pieniądze z CBA, a to respiratory zostaną sprzedane za wielkie pieniądze.
No właśnie, pan mówił o tej komisji śledczej, tak? Niech pan opowie.
Tak, to jest, i to myślę, że zupełnie serio, że to jest duży,
żeby
duży
temat. Komisja śledcza do spraw respiratorów.
Do spraw respiratorów i w ogóle
do spraw tego
służb w tym całym procesie, na który się składa.
To może wstrząsnąć, taka komisja, myśli pan, żeby wstrząsnęła?
No myślę, że tak. No, na pewno Piotr Krawczyk stracił szefostwo Agencji Wywiadu. Nie, oficjalnie zrezygnował sam, ale wiemy, że został raczej
przymuszony,
usunięty. Jest bardzo dużo wątpliwości, na co poszły te pieniądze, co się stało z Andrzejem Izdebskim, jaka była rola ministra koordynatora w tym całym procesie. No tutaj jest po prostu
mnóstwo
pytań, na które Polacy powinni mieć odpowiedź. I dlatego ja sądzę, że to jest naprawdę potrzebna komisja. Jeżeli ma jakaś komisja powstać szybko po wyborach, no to jest to komisja do sprawy tego sprzedaży respiratorów.
Po wyborach, a jeszcze przed wyborami podejmiecie próbę?
Może tak, ale to jest pytanie, ile można podejmować prób takich,
jak wszystko
przegłosowują. I nawet niestety...
Czasem jeden, dwa głosy, bo to...
No właśnie, no jeżeli, nie wiem...
Nie jest taka stabilna ta większość.
Wydaje mi się, że Paweł Kukiz powinien głosować za tą komisją.
Gdyby Kukiz, no to macie wtedy większość.
Jeżeli by się dał przekonać, a myślę, że powinien się dać, też był w komisji służb w poprzedniej kadencji, myślę, że powinien się zgodzić na to.
Jeśli sędziowie pokoju przejdą, to wtedy raczej marne szanse, chyba że nie będzie.
No właśnie, to nie jest tak, że można być pewnym, że
Paweł Kukiz podniesie za to.
Może warto próby podjąć i też mieć już to przedyskutowane, przygotować opinię publiczną na to, że po wyborach ta komisja powstanie.
Okay.
Często jest tak, że o nim się mówi, to człowiek Kiszczaka. To nie jest, to w ogóle nie jest prawda.
Przypomnijmy, wiceministrem spraw wewnętrznych był pański ojciec.
Tak, on był wiceministrem spraw wewnętrznych w resorcie Kiszczaka po śmierci Popiełuszki.
Wszyscy z jednej listy, czy będą dwie listy, no i gdzie będzie ta lewica pana?
Myślę, że nie będzie jednej listy.